bednarski, adiunkt w Katedrze Filologii Celtyckiej KUL. Początki kultury celtyckiej to nawet trzecie czy drugie tysiąclecie przed Chrystusem, gdzie kształtuje się język protoceltycki, prawdopodobnie na zachodnich wybrzeżach Europy, w dzisiejszej Portugalii, zachodniej Hiszpanii czy zachodniej Francji. Kultura celtycka materialna, jaką znamy ze źródeł archeologicznych, to okres trochę późniejszy, przełom drugiego i pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem i mówimy tutaj o dwóch kulturach archeologicznych, kulturze hallsztackiej i kulturze lateńskiej. Rozwijały się na terenie dzisiejszych południowych Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Moraw. Również elementy tej kultury znajdujemy na ziemiach polskich, szczególnie na Śląsku, istniały faktorie celtyckie. Współcześnie do kultury celtyckiej możemy zaliczyć kraje Wysp Brytyjskich, czyli Walia, Irlandia, do pewnego stopnia także Szkocja, ale tutaj mówimy tylko o zachodnich wybrzeżach Szkocji.
Nazywam się Maja Hordyjewicz i należę do Koła Naukowego Studentów Anglistyki na KUL-u w Lublinie. Oryginalnie to była przede wszystkim muzyka solo, zaczęło się od muzyków, którzy grali na harfie. Teraz wśród instrumentów znajdziemy też skrzypce, różne instrumenty perkusyjne i najczęściej spotkamy jednak całe grupy osób właśnie z różnymi instrumentami. Irlandzkie dudy, czyli Uilleann Pipes, różnią się od szkockich sposobem dmuchiwania powietrza w instrument. W taki sposób tworzymy dźwięk. W Szkocji po prostu dmuchamy bezpośrednio jakby w taką tubę, ale w irlandzkich naciskamy w coś pewnego rodzaju balonu, który się znajduje pod naszym łokciem i w ten sposób zapewniamy to powietrze, które produkuje dźwięk i jakby tłumaczenie nawet tego terminu Uilleann Pipes dosłownie oznacza po prostu dudy na łokcie.
Jeśli chodzi o kulturę popularną i globalną, bardzo dużo zawdzięczamy kulturze celtyckiej, szczególnie literaturze walijskiej, wczesnowalijskiej, także irlandzkiej, w sferze literatury fantasy. Mitologia irlandzka, mitologia walijska służyły wielu pisarzom, łącznie z Tolkienem, jako źródło inspiracji i bardzo dużo tych elementów możemy znaleźć czy w Władcy Pierścieni, czy też w różnych innych filmach czy powieściach fantasy. Tolkien opierał języki elfickie na walijskim i na fińskim. Na pewno dla użytkownika języka walijskiego język elficki, którym posługuje się Aragorn w filmie, w adaptacji filmowej, brzmi jak walijski.
Maciej Czernikowski, lektor w Szkole Języków Obcych Avalon. Można by pomyśleć sobie, że skoro Święty Patryk, no to jest to takie święto stricte religijne, prawda, w trakcie którego idziemy do kościoła, ale sądzę, że w dużej mierze to święto jest związane z taką no, kulturą popularną po prostu. I sądzę, że jest to takie bardzo chwytliwe dla ludzi, że można pójść właśnie do pubu, napić się piwa, jednocześnie pobawić się przy takiej muzyce, która jest bardzo charakterystyczna, bardzo skoczna, prawda, więc to święto zdecydowanie się wyróżnia pod tym względem. No, sądzę, że my się lubimy bawić dobrze, prawda, więc jest to bardzo dobra okazja.
Monika Błaszczak z zespołu Glasairin. Jest to lubelski zespół tańca irlandzkiego. W tańcu irlandzkim wyróżniamy zasadniczo tańce miękkie i tańce twarde. Tańce miękkie są tańczone zazwyczaj w baletkach. Można powiedzieć, że trochę przypominają niektóre kroki, które znamy z baletu, ale ten taniec jest bardzo skoczny i taki, można powiedzieć, wesoły, radosny. Natomiast tańce twarde to jest może szerzej znany step irlandzki, gdzie używamy butów, które mają specjalne klocki z przodu i z tyłu, które pozwalają nam wydawać dźwięki i w ten sposób stepujemy. Tańce irlandzkie tańczy się indywidualnie, albo w grupie, albo w dwójkach, w trójkach. Są bardzo różne układy, w zależności od tego też, gdzie tańczymy i jak tańczymy, bo jeśli tańczymy właśnie tak sobie grupowo, gdzieś powiedzmy na jakimś koncercie, na jakiejś zabawie, tańczymy tak zwane ceilidh, czyli właśnie tańce grupowe, to wtedy te układy często są luźniejsze, łatwiejsze, takie, żebyśmy mogli je zapamiętać, ale są też tańce, które tańczy się na zawodach tańca irlandzkiego.
W latach 60. XIX wieku, w momencie kiedy powstała linia kolejowa, połączenie kolejowe między Londynem a wyspą Anglesey, ktoś widocznie wpadł na pomysł, żeby przyciągnąć podróżnych, żeby się zatrzymali powiedzmy w lokalnym pubie. Rozbudowano oryginalną nazwę do tych monstrualnych rozmiarów. Ta nazwa brzmi Llanfairpwll Gwyngyll Gogarychwyrn Drobwll Llantysilio Gogogoch. To jest nazwa, która została stworzona sztucznie każdy człon tej nazwy oznacza jakąś rzecz albo jakieś imię. Jest to po prostu bardzo rozbudowana konkretyzacja miejsca. Więc w wolnym tłumaczeniu jest to kościół Najświętszej Marii Panny obok strumienia z wielkim wirem, obok Białej Leszczyny, koło kościoła świętego Tysilia, niedaleko Czerwonej Jaskini. Wśród użytkowników języka walijskiego funkcjonuje po prostu skrót Llanfair Pidgin.